Gościem Polskiego Radia Lublin jest, przypomnę Państwu, pani Dominika Knap, wolontariuszka przy Polskim Związku Głuchych, formalnie przy warszawskim oddziale tej organizacji. Natomiast świadczy pani pomoc osobom niesłyszącym na terenie całej Polski.
Tak, zgadza się. Ta pomoc jest po prostu potrzebna w całym kraju. Głusi też się przemieszczają, tak jakby decydują się, gdzie zamieszkają, czy tymczasowo, czy chcą właśnie rozpocząć nowe życie, zacząć pracę. Dlatego ta pomoc jest potrzebna na obszarze całego kraju.
W jaki sposób pani się kontaktuje? Pandemia wykreowała nowe sposoby codziennego kontaktu. To znaczy, widzieliśmy zawsze, że mamy gdzieś tam tego Skype'a czy inne narzędzia elektroniczne, ale to nie było w powszechnym użyciu. Od wiosny 2020 roku różne spotkania czy rozmowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również tych, które umożliwiają widzenie siebie, a nie tylko słyszenie, są na porządku dziennym i to jest chyba duża pomoc w tej komunikacji w sytuacji kryzysu uchodźczego dla osób niesłyszących.
Jak najbardziej. Te aplikacje umożliwiają nam właśnie połączenie wideo, tak? Dzięki temu możemy się skomunikować migając i dogadać. Oczywiście czasem wspieramy się pisząc wiadomości tekstowe, jeżeli ktoś zna język ukraiński i możemy też dzięki technologiom przetłumaczyć to, dzięki translatorowi czy innej aplikacji, więc bardzo tutaj technologia nam usprawnia komunikację.
Ukraiński język migowy jest tożsamy z polskim, czy podobny do polskiego języka migowego, czy tu też jest bariera językowa pomiędzy osobą niesłyszącą z Ukrainy, która się posługuje językiem migowym, a panią, która też się posługuje językiem migowym, będąc Polką?
No to są dwa odrębne języki. Co ważne, też języki migowe nie są tożsame do języków fonicznych, pisanych, tak? Czyli polski język migowy nie jest miganą polszczyzną, jest odrębnym językiem o odrębnej gramatyce. I podobnie jest z językiem ukraińskim. I polski język migowy jest inny od ukraińskiego języka migowego, jednak wydaje mi się, że w środowisku osób głuchych jest bardzo duża chęć skomunikowania się i ten język często nie jest barierą, mimo tego, że mamy inne znaki, inne są języki, to chcemy się dogadać, chcemy przedstawić nasz komunikat w sposób zrozumiały, więc często tutaj oprócz języka migowego wspierają nas po prostu gesty, tak? Czyli trochę bawimy się w takie kalambury. Też jest taki język międzynarodowy, international sign. To jest powiedzmy odpowiednik naszego angielskiego, tak? Czyli my po prostu z osobami z innych krajów jako osoby słyszące używamy języka angielskiego. Głusi używają international sign. Ja miałam kontakt właśnie z osobami, które znają ten język i mimo tego, że ja go nie znam, to znam polski język migowy i pewne rzeczy udało mi się wyłapać. Nie ukrywam, na początku jest to dużym wyzwaniem, tak, żeby mimo tego, że nie mamy wspólnego języka, się dogadać, ale tak jak mówię, jeżeli mamy dobre intencje, chcemy się zrozumieć, chcemy ten komunikat przekazać, to jest to jak najbardziej możliwe. A są też aplikacje, w których są pojedyncze znaki z języków migowych, więc można się nauczyć, można sobie też nawzajem pokazać i ta komunikacja jest łatwiejsza. Jest możliwa.
To o kwestiach technicznych, a merytorycznie, organizacyjnie, jakiej pomocy potrzebują uchodźcy niesłyszący z Ukrainy i jakiej pomocy udaje się udzielić? Jak to wygląda na co dzień?
Obecnie oczywiście dalej przyjeżdżają osoby głuche do Polski. Oczywiście nie jest to tak duża ilość jak na początku, po wybuchu konfliktu. Więc te osoby, które przyjeżdżają, no to oczywiście staramy się im pomóc odnaleźć po prostu w tym nowym miejscu, jeżeli chodzi pierw w ogóle o dojazd, tak, do konkretnego miasta, do którego chcą się udać, bo na przykład mają tam rodzinę czy kogoś znajomego, czy właśnie zmierzają do jakiegoś większego miasta, bo to też jest bardzo istotne, że głusi mają takie silne poczucie wspólnoty. Oni chcą być razem właśnie dzięki temu, że mają ten wspólny język, tak, język migowy, ta komunikacja jest łatwiejsza i mają kulturę bardziej taką kolektywną, zbiorową. Im zależy na tym, żeby być blisko siebie, żeby mieszkać blisko siebie, dlatego chcą być razem. I gdy już pomożemy takiej osobie dotrzeć do danego miasta, no to oczywiście jest kwestia związana z noclegiem, z zamieszkaniem. I tutaj też zależy, czy ktoś chce się udać dalej, jest tylko tymczasowo, czy chce w danym miejscu już układać sobie to nowe życie. Potem szukamy pracy i tutaj głusi podejmują prace bardzo różne, często związane też z swoją wcześniejszą pracą, ale również chciałabym to zaznaczyć, żebyśmy nie bali się zatrudniać osoby głuche, bo tak jak mówiłam, ta komunikacja jest możliwa, ci ludzie chcą pracować, chcą być samodzielni, chcą zarabiać na swoje utrzymanie i potrzeby. Więc jak najbardziej są chętni do pracy, czy tych prac manualnych, bardziej związanych właśnie z pracą fizyczną, ale także innych prac się podejmują chętnie. Dzieci także podejmują już naukę w polskich szkołach, tak w szkołach dla osób niesłyszących, głuchych czy słabosłyszących. Więc no wiele osób zaczęło już tutaj układać sobie to nowe życie i budować taką codzienną rzeczywistość.
Trzeba też zapewne pomóc załatwić sprawy formalne, chociażby pomóc wskazać, gdzie jest urząd, gdzie można PESEL załatwić. Też zapewne wskazują państwo pewne przywileje wynikające z niepełnosprawności. I tutaj też pewnie tę niepełnosprawność trzeba jakoś stwierdzić. Domyślam się, że uchodźcy niesłyszący nie zawsze mają pewnie dokumenty świadczące o tym, że są niesłyszący.
Zgadza się. W tych kwestiach formalnych też pomagamy. Nie ukrywam, że jest to czasem duże wyzwanie, bo właśnie brakuje jakichś ważnych dokumentów. Też jeżeli osoba głucha czy słabosłysząca korzysta z implantu ślimakowego czy z aparatu i kończą się baterie, tak? Albo trzeba sprawdzić coś, bo urządzenie nie działa prawidłowo, to też jest duże wyzwanie, tak? Jak właśnie te kwestie związane z wizytami u lekarza, to również tutaj mają wsparcie. Nie będę ukrywać, że też niektórzy wymagają wsparcia psychologicznego i właśnie to Polski Związek Głuchych chciałby zapewnić, żeby taką stałą opiekę miały i dzieci, i młodzież, ale też osoby dorosłe, które po prostu tego potrzebują.
Gdzie osoby niesłyszące, które przybyły z Ukrainy, gdzie one się zatrzymują? Czy tutaj w Lublinie, czy na Lubelszczyźnie? Czy jadą do Warszawy w nadziei, że większy ośrodek, stolica daje większe możliwości?
Obecnie najwięcej osób jest właśnie w Warszawie i wydaje mi się, że to od początku był taki punkt, do którego wielu głuchych dążyło. Jakby Lublin był takim punktem przesiadkowym, to oczywiście też wiele osób było czy jest, ale jednak w Warszawie jest najwięcej. Także część zachodniej Polski, jak na przykład Wrocław czy Poznań, tam też wielu głuchych obecnie przebywa.
Jaka to jest skala potrzebnej pomocy i świadczonej przez panią, być może nie tylko panią pomocy. Ile to jest osób?
Ta forma pomocy obecnie się zmieniła, bo tak jak ogólnie widać, no, tych osób przyjeżdżających jest coraz mniej, więc początkowo ta pomoc właśnie polegała na zorganizowaniu transportu czy miejsca noclegowego nawet na te parę dni. Teraz już częściej szukamy stałego miejsca zamieszkania czy też pracy albo właśnie jakichś kwestii takich codziennego życia, tak, żeby to zorganizować między innymi właśnie wizyty u lekarza, czy kwestie związane z dokumentami. Obecnie na terenie Warszawy szacuję, że jest około 200 osób głuchych z Ukrainy. W innych miastach jest mniej, ale trudno mi powiedzieć, na ile, jak ta liczba dokładnie wygląda, bo też wiele osób zdecydowało się wyjechać z Polski dalej, do Niemiec, do Holandii, czy nawet do Portugalii.
Jest pani jedyną osobą, która z ramienia Polskiego Związku Głuchych osobom niesłyszącym przybywającym z Ukrainy pomaga, czy też jest państwa więcej?
Nas jest oczywiście więcej. Jest silna grupa i osób głuchych, i osób słyszących, bo tutaj oczywiście się bardzo nawzajem wspieramy i tak jak na przykład osoby głuche mają większą swobodę w komunikacji z osobami głuchymi z Ukrainy, tak nie są w stanie na przykład wykonać telefonów, tak, czy przyjść na przykład do radio i udzielić tego wywiadu, rozmowy, więc tutaj też się nawzajem wspieramy i uzupełniamy po prostu, korzystając z naszych wspólnych umiejętności.
Proszę powiedzieć, gdyby ktoś z osób opiekujących się, mających codzienny kontakt z osobami niesłyszącymi, uchodźcami, słyszał naszą rozmowę i chciał się skontaktować telefonicznie z Polskim Związkiem Głuchych, z osobą, która się zajmuje tego typu pomocą, to w jaki sposób? I jeżeli ktoś powziąłby wiedzę o państwa działalności, możliwości pomocy już z osób niesłyszących, w jaki sposób mógłby się skontaktować innymi środkami komunikacji elektronicznej? Czy osobiście może?
Osobisty kontakt oczywiście jest możliwy, ale jedynie w Warszawie lub w tych większych miastach, gdzie się znajduje oddział Polskiego Związku Głuchych i jest biuro, które jest czynne w konkretnych godzinach. Punkt w Warszawie jest czynny codziennie, w godzinach 8-16, czasem również dłużej. Jest także punkt w Krakowie, który jest czynny 5 dni w tygodniu, poniedziałek, piątek. Jeżeli chodzi o kontakt, to najłatwiej na stronie internetowej znaleźć informacje. Można oczywiście umówić się na rozmowę tak telefoniczną, mailowo, wymienić informacje, czy też na wideo. Można się spotkać online i właśnie to jest najłatwiejszy kontakt dla osób niesłyszących. Także jeżeli jesteśmy z konkretnego miasta, to najlepiej szukać właśnie konkretnego oddziału, ale tak jak mówię, Polski Związek Głuchych właśnie ten oddział w Warszawie to jest punkt centralny i tam na pewno uzyskamy też szczegółowych informacji, jeżeli chodzi o konkretne miasta czy miejscowości.
Polski Związek Głuchych, oddział w Warszawie, podkreśla pani, i tam trzeba szukać informacji o możliwości pomocy. Domyślam się, że skoro jest podany numer telefonu, to przy telefonie znajdzie się osoba, która będzie w stanie przeprowadzić rozmowę telefoniczną.
Tak, zgadza się. Są też słyszący wolontariusze czy pracownicy i oni taką rozmowę telefoniczną z nami mogą przeprowadzić. Podkreślam właśnie, że jest to oddział w Warszawie, tak, Polskiego Związku Głuchych, dlatego że to jest oddział główny, to jest centrala i tam jest koordynowana praca na całą Polskę, więc to jest taki najszybszy kontakt i pośredniczący po prostu z innymi oddziałami mniejszymi.
Pani Dominika Knap, wolontariuszka przy Polskim Związku Głuchych, oddziale w Warszawie, jest gościem Polskiego Radia Lublin. Za chwilę jeszcze raz do rozmowy wrócimy. Prosimy z nami zostać.